Drodzy, którzy znajdujecie się tutaj na tej sali naprzeciwko mnie, drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, wszyscy, którzy tutaj trafiliście pod jakimś może różnym innym pretekstem, może przez przypadek, czy w innej, czy z jakichś innych powodów, cieszę się, że mogę was zobaczyć. Kiedy idzie się tutaj w tę stronę mównicy, przebywa tę krótką odległość, to trudno nie pomyśleć choć przez chwilę o największym mówcy, który chodził po tej ziemi. I tak mi się wydaje, że gdyby on mógł się tutaj pojawić wśród nas, to nikt z nas nie miałby tej potrzeby, żeby tutaj stawać. I słuchalibyśmy z przyjemnością od rana do wieczora, tak jak Maria, która nie zajmowała się wtedy żadnymi pracami domowymi, żadnym sprzątaniem, nakrywaniem do stołu, ani gotowaniem, tylko po prostu go słuchała. My też byśmy na pewno słuchali. Nie musielibyśmy specjalnie prosić Pana Boga o to, żeby to, co On będzie mówił, żeby mówił zgodnie z wolą Bożą. Żeby mówił z głębokości Bożych. Ponieważ On dokładnie wiedział, jaka była wola Boża i mówił z głębokości Bożej. I idąc tutaj na to miejsce, mając was przede mną, czuję, że jest to sytuacja jakby nienormalna, ponieważ ja w sumie jestem taki jak wy. Dlaczego ja mam akurat tutaj stanąć? I jesteśmy zmuszeni do tego, że modlimy się, prosimy, mówimy, nauczamy, a później okazuje się dopiero, czy to jest wola Boża. Później się okazuje, na ile to było słuszne. I ta ocena należy do was, jak i do mnie również, który gdzieś tam przygotowuje się w zaciszu domowym, a potem często, zaraz po zejściu z mównicy i ze sceny, pojawiają się myśli, że można było coś powiedzieć lepiej. Jak wspominam jeszcze tego niedościgłego mówcę, znakomitego, potrafi on znaleźć słowa dla każdego rodzaju słuchacza. A przecież głównie przemawiał do prostych ludzi. Ale czy nie byłby w stanie przemawiać na przykład na konferencji naukowej? Gdyby siedzieli tutaj sami naukowcy, on by stanął. Z pewnością znalazłby słowa do tego, żeby ich zafascynować, żeby powiedzieć im coś, z czego nie zdawali sobie sprawy. I zapewne wielu z nich pomyślałoby wtedy o Panu Bogu. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak przyciągnąć tysiące słuchaczy, tak jak przyciągał Pan Jezus. Oni nauczeni w piśmie wyrażali się ten plebs, motłoch, przeklęty. A jednak był nauczyciel, który ich zjednywał. Jezus uczył od rana do wieczora, więc musiał ich czymś przyciągać, musiał ich czymś fascynować. Nie było innej możliwości, żeby ich zatrzymać przy sobie. Oczywiście, że przyciągał siłą uzdrawiania, cudami, które czynił. Ale to nie mogła być główna siła, bo inaczej to musiałby się zmienić w punkt obsługi chorych. Ludzie jednak go słuchali. O czym im opowiadał i jak? Wydawałoby się, że tym ludziom to chodzi tylko o to, głównie o to, żeby mieć gdzie mieszkać, mieć co zjeść i w co się ubrać. A czy dzisiaj nie jesteśmy skłonni też powiedzieć, że ludziom w zasadzie głównie o to chodzi? Że oni chcą jakoś mieszkać, dobrze zjeść, dobrze się ubrać, jeździć dobrym samochodem. Czy Jezus nie potrafiłby tych ludzi dzisiaj również przyciągnąć? Mi się wydaje, że wielu ludziom dzisiaj też nie chodzi głównie o to, że oni szukają w tym szczęścia, a jednak ono jest niedaleko od nich, choć niewidzialne. Pamiętacie, jak przyszli strażnicy, żeby pozmać Jezusa? Wrócili z niczym. Dlaczego? Wrócili z niczym, ponieważ posłuchali trochę Jego słów. Wrócili do kapłanów i powiedzieli, nie możemy tylko pojmać, bo nikt nie mówił jak ten człowiek. Jego moc, słów, sens przekonała ich do tego, że pojmanie Go byłoby po prostu jakimś strasznym czynem, wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Nawet wręcz zbrodnią, która się sprzeciwia Panu Bogu. wspominam tego mówcę, bo w tym momencie samemu przyszło mi być mówcą. A pamiętacie te słowa, które mówią, że ten, kto przemawia, naucza, odniesie cięższy sąd? Czy byłoby taka możliwość, że zbawieni by zostali jego słuchacze, takiego mówcy i nauczyciela, a on sam jednak zostałby odrzucony? No tak wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Tutaj się przypominają słowa apostoła Pawła, który mówi, że wolałby być sam odrzucony, by jego bracia byli przyjęci. Kiedy tak zderzam te wersety, jeden z drugim, to zastanawiam się, czy byłoby to też możliwe w przypadku mówcy. Taki dziwny przypadek oddania życia za braci. Że ktoś sam innych by nauczał, a sam niestety nie byłby z Panem. Drodzy, chcę wam podziękować za wasze myśli o mnie, wasze modlitwy. Z pewnością jest to coś, co sprawiło, że mogę tutaj być i stanąć. Jeszcze stoję o własnych siłach. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele to może znaczyć. Nie chodzi o to, że człowiek obawia się śmierci, że boi się, co będzie. Ja w ogóle nie czułem bólu. Tylko wracając do domu i czytając te wszystkie listy, które otrzymałem, wiedziałem, że te słowa, nawet najprostsze, tam jedno zdanie, witaj, trzymaj się, pozdrawiam, ktoś się podpisał. Jak te zdania wiele znaczą i z tego nie zdawałem sobie sprawy. Też jeden taki przypadek, kiedy opuszczałem szpital w Mnichowie, na drugą salę wjechał brat Bolesław Wyłuda. Taka dziwna zmiana warty. Ja wychodzę, a jestem świadomy, że on już raczej łóżka nie opuści. I że kiedyś ja będę w jego sytuacji. Takie momenty w szczególnych okolicznościach dają trochę do myślenia, może nawet dużo. I tak jak mówię, nie chodzi o to, że my kiedyś umrzemy, że przestaniemy żyć, że jeszcze się udało, jeszcze raz, jeszcze otworzyliśmy oczy tego ranka. Bo jeżeli wierzymy, że będzie zmartwychwstanie i zmartwychwstaniemy, to zmienia zupełnie postać rzeczy. To nie o to chodzi, żeby żyć jak najdłużej. Chodzi o to, żeby w swoim życiu zrobić coś, co się przyda nie tylko mnie, ale też i innym. I pokażę chwałę Pana Boga. Teraz o tym, co chciałbym powiedzieć. Temat został przekazany, podobny temat, ten sam werset tematowy, został przekazany wszystkim mówcom. I teraz chodzi o to, że będąc świadomym, że każdy z mówców może mówić na ten temat tego samego wersetu, trzeba jakoś spróbować zdywersyfikować ten temat. Myślę też, że to jest dobra okazja do tego, żeby jeden werset popatrzeć z różnych stron. Gdybym miał coś powiedzieć sam na temat tego wersetu tematowego, tam jest za mną, nie powiedziałbym tego tematu w ten sposób. Ale wiedząc, że są inni bracia, którzy temat wyczerpią z pewnością, pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby popatrzeć na szczerość i prawdę w szerszym znaczeniu, w którym może nie często patrzymy. Dlatego taki może temat szczerość i prawda jako mechanizm wszechświata. On jest trochę tak nieściśle sformułowany, o czym myślę, że będzie się można przekonać, ale właśnie po to, żeby poruszyć pewne zagadnienia, o których nieczęsto myślimy, czytając ten werset właśnie z tego piątego rozdziału i z tego kontekstu. Następnie chciałbym przeczytać krótkie słowa świętego Pawła, które wypowiedział na Areopagu. Zapisane są w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale. On z jednego wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, czyli greckich poetów. Jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. To przykład kolejnego świetnego mówcy. Ponieważ apostoł Paweł mówi do Greków ich językiem. Świetnie wyczuwa, do kogo mówi, kogo ma przed sobą. Potrafi się dostosować. Ma wiedzę. Ma słownictwo. Zna poezję grecką. Mówi wasi poeci. Nie ma tutaj ani słowa w żydowskim sposobie myślenia. Sposób myślenia jest typowo grecki. Tak sobie zdałem z tego sprawę w momencie, kiedy czytając te słowa, one bardzo do mnie przemówiły. I lubię je do dzisiaj bardzo i ciągle do nich wracam. Myślę, że lubię dlatego i dlatego one do mnie przemawiają, ponieważ ja z mojej kultury, w której wyrosłem, ze szkoły, z tego, gdzie się obracam, jestem jednak w greckim i spuściźnie greckiej, którą przyjęli Rzymianie. Jestem ciągle w tym kręgu kultury. Wychowałem się tutaj, w Miechowie, w Krakowie, w Europie. Chodziłem do szkoły, do liceum, chodziłem na studia. Nie jest to dziwne, że ten świat, w którym my żyjemy, sposób myślenia, rozumowania, jest spuścizną greckiej i rzymskiej kultury, ale greckiej wcześniej ona była większa, wyższa i bardziej taka wyrafinowana. Przecież jeszcze do wieków XVIII, XIX pokutowały niektóre zupełnie błędne poglądy Arystotelesa, który żył w IV wieku przed naszą erą, czyli Greka. Dlatego te słowa przemawiają do mnie, może bardziej niż te, które zawarte są w liście do Hebrajczyków, gdzie język jest bardzo skomplikowany i skondensowany, a jednak myślę, że Żyd czytał te słowa właśnie w liście do Hebrajczyków z takim zadowoleniem, z takim poczuciem, że oto one są skierowane do niego. Chcąc nawiązać z kimś kontakt, trzeba przemawiać jego językiem, w jego kulturze, dopasowując formę do jego możliwości, jakie posiada. Jeżeli nie zrobi się tego, to następuje nieporozumienie. My myślimy, że ktoś nie chce zrozumieć, że ktoś nie rozumie, że nie jest mu dane, a ktoś nie rozumie, ponieważ forma go odstrasza. Zwróćmy jeszcze na punkty kluczowe z tej przemowy apostoła Pawła. Po pierwsze, geneza powstania człowieka. To jest werset. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, żeby zamieszkał całą powierzchnię ziemi. Drugi. Sens, cel życia człowieka, czyli poszukiwanie Boga. Aby szukali ludzie Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Cel, sens życia, szukanie Boga. Innymi słowami można powiedzieć dążenie do prawdy, do odkrycia tego, jaka jest rzeczywistość. Jest On niedaleko, więc jesteśmy w Nim. Czyli to poszukiwanie nie musi być zakrojone gdzieś na szeroką skalę, na szeroki dystans. On jest na wyciągnięcie naszej ręki. I On jest zupełnie czymś innym niż to, co stworzył człowiek. I my również, myślę, że powinniśmy ciągle pamiętać o tym, że nasze wyobrażenia, jakie sobie tworzymy o Panu Bogu, że one są naszymi wyobrażeniami. Że Pan Bóg jest bytem, osobowością, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, choć w dużej części przybliżył nam Pan Jezus, przybliżył głównie Jego uczucia. To bardzo ważne. Co więc święty Paweł zaproponował Grekom? Poszukiwanie Pana Boga. Im, którzy mieli tych bogów mnóstwo tam wyrzeźbionych, wymalowanych, on zaproponował poszukiwanie. Poszukiwanie Boga to nic innego jak poszukiwanie absolutu. Czegoś, co jest idealne, absolutne w swojej wiedzy, formie, we wszystkim, nieskazitelne. Grecy dążyli do absolutu. Przecież ich teorie związane z pięknem, co jest piękno, złoty podział i wiele innych zasad wywodzi się, do dziś stosowanych zresztą, mówionych, uczonych na uczelniach, wywodzi się właśnie od nich. A poszukiwanie absolutu to nic innego jak poszukiwanie prawdy. I stąd ten wstęp i nawiązanie do tematowego wersetu. W krzesznikach szczerości i prawdy. Prawda jest tutaj czymś docelowym, czymś najważniejszym. Do czego dążymy czym też brat mówił wcześniej, że w naszym życiu, w naszej realizacji, nawet jeżeli wiemy, jaki jest ideał, co powinniśmy robić, to w naszym życiu ciągle do niego dążymy. Człowiek od dawna bada świat i wszechświat, poszukuje o nim prawdy. Dlaczego tak jest? Widocznie ma wrodzoną potrzebę badania, przesuwania granic wiedzy, dociekania. A to jest właśnie poszukiwanie prawdy. Stawia wrodzone jakby pytania. Dlaczego? Jaka jest przyczyna? Co wynika z tego, co się dowiedziałem? A co będzie później? Nikt przecież ludzi nie zmusza do poszukiwań. Nie ma jakiejś dyrektywy, nie ma czegoś, co by mówiło, masz szukać. Jeżeli tylko zaspokojone są podstawowe potrzeby człowieka, to wielu ludzi zaczyna badania, zaczyna poszukiwać. To jest znak, że niepowstrzymana jest chęć poszukiwania w człowieku i ona w nim tkwi. Pól do poszukiwań jest nieskończona liczba. Naukowcy, od najmniejszych wymiarów cząstek, od tego jak zbudowany jest nasz wszechświat w tych malutkich wymiarach, do wymiarów kosmicznych, aż po granice wszechświata. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że obecnie astronomowie potrafią sięgnąć prawie do granic naszego wszechświata. Psycholodzy, jak bardzo rozwinęła się ta dziedzina, jak bardzo drobne i różne zachowania potrafi badać psychologia, na przykład wydajność pracownika, w zależności od tego, czy jest deszcz, czy świeci słońce, z kim siedzi w pokoju, czy sam, czy z kimś i bardzo wiele jeszcze innych zależności. Inżynierowie, kto ogląda na przykład takie kanały Discovery, może oglądać, zobaczyć inżynierię ekstremalną, o której się nie śniło w ludziom. Lekarze, socjolodzy, biolodzy, geografowie, astronomowie. Każda z tych dziedzin dzieli się obecnie na poddziedziny i nieskończoną wprost ich liczbę. Była taka anegdota, że kobieta, która była biologiem, ożeniła się z mężem. Wyszła za męża, który jest biologiem i ktoś powiedział, no to wreszcie możecie się dogadać w domu. Ale oni mówią, nie, bo jestem mikrobiologiem, a on był z zupełnie innej dziedziny. Także te dziedziny badań są i pola badań są przeogromne, jakby każdemu dają możliwość do tego, żeby badał. Jak przypominam sobie różne stwierdzenia przez setki i tysiące lat, które były w przeszłości, no najbardziej takie nam wydające się kuriozalne dzisiaj to, że Ziemia jest płaska i że jest w centrum wszechświata. Teza broniona między innymi przez duchownych, dla których w sumie nie miano żadnych dowodów. Być może tylko takie życzeniowe i chęć pokazania, że my jesteśmy najważniejsi jako ludzie, jesteśmy w centrum wszechświata. Była teoria o tym, że życie może powstawać samoistnie, z czegoś, co nie jest żywe. Tak zwana teoria samoródstwa, abiogenezy. To właśnie ją sformułował Arystoteles w III wieku przed naszą erą i dopiero Ludwik Pasteur w XIX wieku naszej ery pokazał, że coś takiego nie zachodzi. Że życie nie powstaje tak sobie gdzieś, w jakimś błocie, czy na przykład w owocach, które się zniszczyły. Które były teorie i twierdzenia, które po czasie okazały się zupełnie fałszywe. Ale z drugiej strony jest to efekt pewnego poszukiwania. Tego, że szukamy. I nie zawsze od razu znajdujemy to, co jest słuszne. W ostatnim czasie następuje lawina badań i odkryć. Szersza edukacja. Jest więcej wyedukowanych ludzi, którzy żyją w lepszych warunkach. To pozwala im zainteresować się tym, co ich właśnie interesuje. Zająć się tym, co ich interesuje. Mają dostęp do światowej wiedzy dzięki komunikacji internetowej. Ogólnoświatowa komunikacja pozwala na zespołową pracę naukowców. Na przykład lawinowa, przykład takiej ilości odkryć, która narasta w czasie lawinowo z astronomii. Do 1992 roku w zasadzie nie odkryto żadnej planety poza naszym Układem Słonecznym. Przyrządy były niedokładne, nie pozwalały na to. W ogóle kiedyś myślano, że nie ma planet poza naszym Układem, ponieważ wszędzie widziano tylko gwiazdy. W 1992 roku odkryto pierwszą planetę poza Układem Słonecznym. W 2006 roku, po 14 kolejnych latach poszukiwań, znaleziono już ponad 170 planet. W lipcu zeszłego roku, czyli po kolejnych 4 latach, skatalogowanych było 461 plant i ta liczba ciągle wzrasta. Chodzi nam tu o tę ogromną chęć człowieka do badania i odkrywania tego, co wokół. A niesamowite jest to, że zwróćcie uwagę, Pan Bóg tak przygotował ten świat i wszechświat, że jest to możliwe. Że jest możliwe zbudowanie najpierw prostego urządzenia, które potrafi powiększać mikroskopu. Potem ten mikroskop się ulepsza, potem buduje się mikroskop elektronowy, na którym można zobaczyć już drgające pojedyncze atomy. Że jest to możliwe. Mogą być tak, że nie widzimy w zasadzie nic więcej, nie jesteśmy więcej zbadać ponad to, co jesteśmy w stanie dotknąć i zobaczyć. A jednak tak nie jest. Czy to jest do wyobrażenia, że potrafimy jako ludzie określić skład chemiczny gwiazdy, która jest odległa o 100 milionów lat świetlnych? Potrafimy określić jej skład chemiczny. Jest to możliwe. Nawet może potrafimy określić jej prędkość, oczywiście z pewną dokładnością. 100 tysięcy lat świetlnych to zaledwie szerokość naszej galaktyki. Drogi Mlecznej, w której żyjemy, mamy przyjemność, zaszczyt żyć, stworzonej przez Pana Boga. Ale droga mleczna o szerokości 100 tysięcy lat świetlnych, znaczy z prędkością światła trzeba by 100 tysięcy lat lecieć, żeby ją przelecieć tylko. Ta droga mleczna należy do grupy lokalnej. To nie jest jakaś wielka grupa galaktyk, to grupa lokalna. Ta grupa lokalna ma rozpiętość 5-6 milionów lat świetlnych. A znajdują się tam zaledwie 32 galaktyki. Między nimi jest ta galaktyka Wielkiej Niedźwiedzicy, o którą pytał Pan Bóg Hioba. Czy wywiedziesz o czasie niedźwiedzicę z dziećmi? A galaktyk są tysiące, setki tysięcy. To miliardy lat świetlnych. Potrafimy my jako ludzie już to stwierdzić. Jak to możliwe, kiedy... Jak na razie nie mamy żadnych szans, żeby w ogóle tam być, żeby to z bliska zobaczyć. Pan Bóg tak stworzył ten świat i wszechświat, że jesteśmy w stanie to ocenić, że stoimy przed wielkim ogromem, że my jesteśmy malutkim pyłkiem, który funkcjonuje jednak ciągle, który żyje i który wierzy. Inny taki dziwny przykład, który no już dzisiaj nie jest dziwny, jest czymś normalnym. Jeszcze do niedawna przeciętni lekarze nie zwracali uwagi na to, że stan duchowy pacjenta zależy od jego, że stan fizyczny pacjenta zależy od jego stanu duchowego. No dzisiaj w naszej służbie zdrowia jeszcze ciągle tak jest, że po prostu nie ma czasu na to, żeby jakoś duchowo pacjenta pocieszać, tylko przepisuje się lekarstwa i on po prostu ma zdrowić. Ale zostały już odkryte drogi w człowieku, które łączą mózg człowieka z układem odpornościowym. I w zależności od tego, czy ten człowiek ma pozytywny nastrój, czy wierzy w swoje wyzdrowienie, czy jest pełen dobrych uczuć, czy od tego, czy raczej ma w sobie jakąś frustrację, może nienawiść, smutek. Tak przebiega i tak mózg wspiera jego rekonwalescencję i powrót do zdrowia. To kiedyś było w zakresie tylko wiary, jakiejś obserwacji, ludzie potrafili to stwierdzić. Dzisiaj naukowcy odkryli już drogi, które łączą po prostu mózg z układem odpornościowym, który odpowiada za obronę naszego organizmu. Popatrzmy przez chwilę na werset tematowy. On był już czytany, więc może nie będę go cytował, zwłaszcza, że chciałbym zwrócić uwagę troszkę na jego szerszy kontekst. Ten piąty rozdział rozpoczyna się ostrymi słowami konkretnymi, które dotyczą problemów, które były w tym zborze w Koryncie. Kazirodztwo, poza tym, to o czym mówi tuż przed właśnie naszym tematowym wersetem. Tak przeto odprawiajmy na święto nasze nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Ten werset o czystości i prawdzie pojawił się dlatego, że po prostu u nich był kwas złości i przewrotności. To trzeba powiedzieć jasno. Ten cały rozdział nie mówi głównie o święcie, pamiątki. On mówi o problemach bardzo przyziemnych, takich, których wprost wstyd wspominać. I dlatego, żeby przeciwstawić ich złości i przewrotności, mówi o czystości i o prawdzie. Bracia tam się okłamywali. Byli przewrotnymi. Przewrotność, co to oznacza przewrotność? Kombinuję, nie gram czysto, nie mówię wprost, zachowuję się tak, żeby uzyskać korzyści konkretne. Żeby moje wyszło na wierzch, żeby się okazało, że ja mam rację, albo żeby zyskać wprost jakieś korzyści w formie pieniężnej czy jakiejś innej. Nie chodziło, nie stosowali tam żadnych zasad uczciwości, konsekwencji, wiarygodności. I dlatego w opozycji do tych ich kłamstwa i przewrotności apostoł Paweł mówi o szczerości i prawdzie. I z pewnością nie chodziło apostołowi tylko o to, żeby oni na to święto jakby starali się być dobrzy. Chodziło o to, żeby już od tej pory zawsze tak żyli w tym święcie. To, co Brat też tak mówił, to się ma stać naszą codziennością. Popatrzmy szerzej na szczerość i prawdę. Szczerość, słownik języka polskiego, nie ukrywający swoich myśli, uczuć, zamiarów, będący wyrazem czyjejś prawdomówności, intencji czystych. Jeśli jesteśmy szczerzy, to mówimy to, co myślimy i czujemy. Ale to nie musi być prawda. Na przykład mówimy komuś, uspokój się, nie denerwuj. A on mówi, wcale się nie denerwuje. Ale przecież widzimy, że jest denerwowany. On mówi całkiem szczerze, bo tak czuje. Jest o tym przekonany i przecież jestem spokojny. Ale szczerość nie oznacza, że my jesteśmy automatycznie w prawdzie, że my mówimy to, co jest prawdziwe. Szczerość nie wystarcza, żeby dotrzeć do prawdy. Szczerość to prawda o tym, co ja myślę i czuję. Ale to nie musi być tak, że to, co ja akurat myślę i czuję teraz, jest prawdziwe. Dlatego ważniejsza i bardzo ważna jest również chęć dążenia do prawdy przy zachowaniu szczerości. Prawda. Czy zdajecie sobie sprawę, że definicja prawdy była problemem już od starożytności, aż do dzisiaj? Filozofom nie było tak łatwo ułożyć ich definicji, żeby nie zawierała logicznych sprzeczności wewnętrznych i żeby była zgodnie z tym, co się potocznie rozumie o prawdzie. Najprościej uważa się, że to jest cecha wypowiadanych zdań, prawda to cecha wypowiadanych zdań, określająca zgodność ich z rzeczywistością. Prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie nie miało miejsca. No to brzmi tak trochę zawile, ale my przecież wewnętrznie czujemy, co to jest prawda. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, że naukowo i pod względem jakiejś ścisłości filozoficznej nie jest łatwo i nie było łatwo przez tysiące lat ludziom ułożyć definicji. Z innej strony, zacytuję Leszka Kołakowskiego, który powiedział kiedyś, żyjemy w świecie tak zawiłym, że nie istnieje zbiór pojęć, dzięki którym świat byłby wytłumaczalny. Myślę, że tutaj byśmy się zgodzili z tym, ponieważ zawiłość tego świata przerasta nas. Zwróćmy też uwagę, że w tych definicjach o prawdzie chodzi o słowa. Nie chodzi o jakiś przedmiot albo o stan rzeczy, tylko o to, jak o tym stanie się wypowiadamy. Prawda to są słowa, to jest zdanie. Prawda to jest zdanie, które jest zgodne z rzeczywistością. Ktoś to zdanie musi powiedzieć. I zdanie nie istnieje w pustce. Może istnieć pewien stan rzeczy, ale ktoś myślący przychodzi, dokonuje oglądu i stwierdza, że tak jest. Jeżeli to stwierdzenie jest zgodne z tym, jak jest naprawdę, to wtedy to jego zdanie jest prawdą. W Piśmie Świętym wielokrotnie o prawie Bożym jest mowa, że jest prawdą. Jezus też mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. Pan Bóg jest prawdą. To proste definicje, ale w praktycznej kwestii nie dają nam wiele do powiedzenia, ponieważ czy będzie to prawo Boże, czy będzie to Pan Jezus, czy będzie to Pan Bóg, to żeby tę prawdę poznać, to musimy ich poznać. A to nie jest łatwe. Kto Ktoś powie, już poznaliśmy prawdę, niech dążą do prawdy ci, którzy uważają, że jeszcze jej nie poznali. Tak, poznaliśmy prawdę. Większą lub mniejszą, większą lub część lub mniejszą. Lecz ciągle nam pozostaje poznawanie drobnych prawd, powiedzmy. Ja mam taki przykład z mojego życia, mogę się nim podzielić. Wychowanie dzieci pozwala zrozumieć mnóstwo rzeczy o naturze człowieka. Wiele naszych własnych wad, jak również zalet, pozwala poznać to, co jest najważniejsze w życiu. Nauczyć się lepiej organizować czas, to też jest prawda. Zbliżyć się do tajemnicy życia. Wychowanie dzieci tylko. Szpital, tymczasowe zniewolenie w łóżku, przejście przez jakieś cierpienie, zmusza nas do zbliżenia się do prawdy o śmierci, o pomyśleniu, do pomyślenia o niej. Zbliża nas do innych cierpiących. Tego się nie da opowiedzieć, tego się nie da przekazać komuś. To po prostu, kiedy się przeżyje i zastanowi szczerze, to mamy szansę dotrzeć do prawdy. Może młodzi częściej za prawdę uznawają zestaw doktryn, które trzeba poznać, zrozumieć i wyznawać. Ale mi się wydaje, że będąc starszymi, po przejściu pewnych doświadczeń, dostrzegamy, że istnieje też inny ogrom prawdy, wynikający z praktyki życia. Że prawda, ogromna prawda, to umiejętność współżycia z innymi ludźmi. Również najbliższymi. To nie poddawanie się w dramatycznych sytuacjach. Taką dramatyczną sytuację przeżył apostoł Piotr. Przecież on szedł za Panem Jezusem. On walczył. Ale w pewnym momencie sytuacja stała się zbyt dramatyczna, żeby on nie dokonał tej słabości. Zdolność spojrzenia na śmierć. To też jest prawda. Zdolność współistnienia z innym zdaniem, z inną postawą niż moją. Kiedy się nie jesteśmy do tego zmuszeni, wydaje się to łatwe, ale kiedy staniemy w takiej sytuacji, czy w pracy, czy w innych momentach, że musimy znieść diametralnie różne z czyjeś zdanie. Teraz zawsze jest wyjście, żeby zerwać, prawda? No chyba, że nie mamy z czego życia, musimy być w pracy. Ale kiedy próbujemy zrozumieć, dlaczego, to zyskujemy tę prawdę o drugim człowieku i o tym, że nie wszystko, co on myśli, jest negatywne. To są nasze prywatne odkrycia. Odkrycia prawdy, na które pracujemy latami. I są bezcenne, bo chcielibyśmy je przekazać je naszym dzieciom. Gdybyśmy tak jak kable USB połączyli się gdzieś tutaj w głowie i dziecku skopiowali po prostu tę wiedzę. Ale się nie da. Nie da się skopiować na płytę DVD albo do komputera, żeby powiedzieć i później rozdać braciom i już wszyscy wiedzieli, jakie to były doświadczenia, żeby wszyscy to czuli. Stają się bezcenne, bo one stają się prawdziwą siłą człowieka. Jego istotą, świadomością. Umiłowanie prawdy to coś niesamowicie pięknego, bo ciągnie człowieka tam, gdzie ta prawda nie jest. Jest umiłowanie prawdy tej części, której już znamy. Ona nam daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Ale ważne jest też umiłowanie tej części prawdy, której jeszcze nie znamy. Bo ciągnie nas to w przyszłość. Ciągnie nas to poza którą zasłonę. Tak jak apostoł Paweł napisał, że widzimy teraz w zwierciadle, niejasno, ale wtedy, w przyszłości, zobaczymy twarzą w twarz. Można tęsknić za tym momentem. On będzie w sumie triumfem poszukiwaczy prawdy. Objawienie we wszystkich dziedzinach dla tych, którzy zajmują się proroctwami. Dla tych, co wychowywali dzieci i popełniali błędy i nie wszystko było tak wyjaśnione. Dla tych, co walczyli o zbory, o zgodę między braćmi. Co byli z ludźmi, byli dla nich pocieszeniem. Też, co układali pieśni i wiersze. Dla nich też kiedyś wiele spraw stanie się jasnych i myślę, że będzie to piękny moment. Ważne jest to, o czym mówi ten werset. Szczerości i prawdzie. To znaczy, że ważna jest szczerość i prawda. Sama szczerość nie wystarczy, bo można być co najwyżej subiektywnym. I samo dążenie do prawdy nie wystarczy, bo bez szczerości nie odnajdziemy prawdy. Chciałbym kilka rozważań i przykładów, które pochodzą ze świata wokół oraz z Pisma również Świętego. I jak w tym twierdzeniu, że Ziemia jest płaska, jest centrum wszechświata. Można się zastanawiać, skąd wzięło się to przekonanie. No, brakowało instrumentów pomiarowych, brakowało możliwości weryfikacji tej tezy, a ona pasowała bardzo dobrze do polityki ówczesnej. Ale przecież Słowo Boże nie zawiera wzmianek o pozycji Ziemi w kosmosie. Może zabrakło i szczerości, i prawdy właśnie w tym przypadku. A co, gdyby tamci kapłani i ci, którzy popierali tę tezę, dowiedzieli się, że człowiek jest zbudowany praktycznie z niczego, że poszukując coraz mniejszych cząstek, z których zbudowana jest nasza rzeczywistość i my sami, że tam wewnątrz jest coraz więcej pustki. Atomy, z których jesteśmy zbudowani, są przecież wewnątrz praktycznie puste. Po orbitach krążą elektrony, ale gdzie one są, w którym momencie, gdzie się znajdują, nie można tego określić. Używa się do tego prawdopodobieństwa i statystyki, ich ruchów. Dlatego na przykład Albert Einstein, który był twórcą teorii względności, też bardzo dziwnej teorii, którą trudno zrozumieć, która wykracza poza możliwość normalnego zrozumienia człowieka. Albert Einstein powiedział, że Pan Bóg nie gra w kości, to znaczy nie posługuje się przypadkiem. A właśnie statystyka i prawdopodobieństwo to bardzo częste elementy stosowane w mechanice kwantowej, która mówi o zachowaniu tych najmniejszych cząstek, z których jesteśmy zbudowani. Mówiąc już o statystyce, można by zaryzykować takie twierdzenie, że z punktu widzenia statystyki to my praktycznie nie mamy prawa istnieć. To, że tutaj siedzimy, to jest albo naszym jakimś wyobrażeniem, albo cudem. Ponieważ nigdy nie zaobserwowano jeszcze tego, żeby z materii nieożywionej powstała żywa istota. Kwestia tego, że my tu jesteśmy i że my istniejemy, to jest jakaś z punktu widzenia naukowego, no niewyobrażalne. Powiedzieliśmy, że obecna nauka nie zna przypadków samolubstwa. Naukowo obliczone prawdopodobieństwo powstania człowieka jest praktycznie równe zeru. W tym ujęciu, patrząc na to, że my tu jednak jesteśmy, to jest to cudem. To są przykłady prawdy, która przerasta możliwości naszego zrozumienia intelektualnego. Naukowcy też bardzo często byli zdziwieni, jednak te same badania, powtarzane w wielu miejscach na świecie, musiały skłonić ich do pogodzenia się z tym. Chcę pokazać na tym przykładzie to, że prawda może być trudna do zaakceptowania. Prawda może przerastać nasze możliwości zrozumienia, analizy. Że może się nam wydawać niewyobrażalna, ale jednak zdarza się tak, że musimy ją zaakceptować. Pozostaje wiara często i pozostaje pokora. Chciałbym wspomnieć jeszcze o poszukiwaniu prawdy przez artystów, bo tak naprawdę prace artystów, ich dzieła mają sens o tyle, o ile dotykają pewnej prawdy z ich życia, albo tego, co zaobserwowali u ludzi obok. I może nigdzie jest tak, jak właśnie w przypadku artysty, gdzie ma ogromne znaczenie szczerość. Dzieło artystyczne, które jest nieszczere, które jest udawane, które jest jakieś sztuczne, jest kopią czegoś innego. W takim dziele od razu to widać. Widać, że ono jest nieszczere, ono nie przekonuje, ono nie działa. Jest puste. Nikt nie uwierzy w takie dzieło, że ono coś nam przekazuje. Dlatego w przypadku artysty ważne jest to, żeby był szczery i poszukiwał prawdy. Szczerość. Chciałbym przytoczyć kilka wypowiedzi ludzi wokół nas. To są cytaty z Polish Light Board, czyli takiego forum polskiego, które nazywa się Forum Elity Polskiej. No jest to bardzo popularne forum. Jest na nim zarejestrowanych prawie 2 miliony użytkowników. Ktoś napisał takie pytanie. Witam. Mam ogromny dylemat. Wiele osób sądzi, że jestem ich przyjacielem, między innymi dlatego, że jestem szczery. Ale też wiele osób mnie nienawidzi. Co wy myślicie na ten temat? Ja mimo wszystko uważam, że szczerość jest ogromną zaletą. Czekam na odpowiedź, ponieważ nie daje mi spokoju ta sprawa. Jakie mogą być odpowiedzi? Jak myślicie? Stary, słuchaj. Szczerość to ogromna zaleta. Nie rezygnuj z tego, chociaż muszę przyznać, że szczerym ludziom trudniej jest w życiu. Ale jak będziesz szczery i będziesz się dobrze z tym czuł, to jakoś dasz radę. Szczerość to ogromna zaleta. Ludzie, którzy nie są szczerzy, mają zdecydowanie gorzej w życiu, choćby nawet dlatego, że nikt im tak do końca nie potrafi zaufać. Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd. Z prądem płyną tylko śmieci. Zbigniew Herbert. Nie rezygnuj nigdy ze szczerości. A jak ci większość tutaj napisze, że lepiej skłamać, to co, zaczniesz kłamać? Inna wypowiedź. To wszystko zależy, co dla ciebie jest priorytetem w życiu. Jeśli sukcesy w pracy, to raczej szczerość nie pomoże. Po prostu, żeby być kimś w tym świecie, trzeba od czasu kogoś ściemnić. Ja bardziej przychylam się do stwierdzenia, że wielu ludzi już zraniłem, ale jeszcze więcej zjednałem sobie właśnie szczerością. Mam tutaj dużo wypowiedzi, muszę wybrać. Szczerość to bolesna zaleta, ktoś napisał. Inny. Moim zdaniem dużo ludzi mieli szczerość z chamstwem. Chamstwem jest właśnie powiedzieć komuś wprost, że jest gruby, pomimo że nie był pytany o zdanie. Tego ja szczerością nazwać nie potrafię. No, większość tych zdań, praktycznie wszystkie były pozytywne, ale zdarzają się też negatywne. Ja najczęściej mówię to, co osoby chcą usłyszeć. Uważam to za najlepsze rozwiązanie, bo każdy jest zadowolony. Na takich rzeczach uważam, że się lepiej wychodzi niż na powiedzeniu czystej prawdy. Niby zaleta, jednak swoją szczerością można zrazić do siebie wiele osób i raczej lepiej troszkę pokłamać niż być szczerym. Przeglądając te wypowiedzi, trzeba jednak powiedzieć, że gdzieś tak 70-80% osób opowiada się za szczerością. Jest to bardzo pozytywne. Czasami wydaje się nam, że ten świat jest tak zepsuty, że nikt już nie dba o żadne zalety i cnoty. Jednak tak nie jest. Oczywiście można dyskutować, jak tym ludziom się udaje to realizować w życiu, to o czym piszą i tę szczerość, ale to, co deklarują, jest pozytywne. Jeszcze dwa cytaty Mikołaja Gogola. Jeden. Szczerze rozmawiać można tylko z kimś, kto choć trochę wierzy w naszą szczerość. I drugi. Gdzie się kończy szczerość, tam się na pewno zaczyna samotność. Czyli summa summarum, w efekcie końcowym, chociaż pokrewstwami i kłamstwami możemy zjednywać ludzi, ale jednak jest to gra na krótki dystans. Jednak potem pozostajemy sami. Inny pozytywny przykład otaczającego świata. Jest miesięcznik psychologiczny Charaktery i muszę wam powiedzieć, że od 2010 roku wprowadził bardzo ciekawą tematykę artykułów. Kilka podaję tytułów właśnie z tego miesięcznika z Charakterów. Czas na zaufanie. Czas na przebaczenie. Czas na odwagę. Czas na radość. Czas na wdzięczność. Czas na normalność. A numer z kwietnia 2011 roku, czyli ten, który teraz można otrzymać. Rzecz o zemście. Mściciel jest pierwszą ofiarą swojej zemsty. Albo ćwiczenia z uczuć. Jak rozpoznać w sobie agresję? Chcę pokazać, że dążenie do prawdy, która tutaj, jeżeli chodzi o te cechy, jest bardzo chrześcijańska. Jest czymś, co mnie przynajmniej daje poczucie takiego zadowolenia, takiego optymizmu, że nauka nie jest czymś, co zupełnie zaprzecza Panu Bogu. Że naukowcy docierają do tych prawd, które już dawno były opisane przez apostołów, przez Pana Jezusa. Teraz biorąc jakby na warsztat naukowy te stwierdzenia o przebaczeniu, odwadze, radości, wdzięczności, okazuje się, że to naprawdę działa. Tylko przez setki, tysiące lat ludzie wierzyli w to, ci, którzy wierzyli w Pana Boga. Teraz jest coś takiego, że można to również potwierdzić w części naukowo. Wymienia też ten numer 7 grzechów XXI wieku. To chciałbym też wam zacytować. 7 grzechów XXI wieku. Pierwszy. Przekonanie o posiadaniu prawdy. Wbrew faktom, wbrew opiniom, na ślepo jesteśmy przekonani, że to, w co my wierzymy, co my uważamy, jest prawdą. Naukowcy, psychologowie dostrzegają, że to jest problem naszego wieku. Coraz więcej jest takich ludzi. I fonofilia, czyli ciągłe sprawdzanie SMS-ów, maili, wpisów gdzieś na Facebooku czy na innych komunikatorach. Grzech XXI wieku. Sprawdzanie bez względu na to, gdzie jesteśmy, czy z kimś rozmawiamy, czy z kimś jesteśmy w jakiejś interakcji, czy jesteśmy obok kogoś. Narcystyczna krótkowzroczność, kolejny element, kolejny grzech. Liczy się tylko to, co ja chcę mieć teraz i zaraz. Zapominamy o tym, że życie przyszłych pokoleń zależy od naszych poczynań. Że trzeba również o nich pomyśleć, czy oni będą mieli gdzie mieszkać, kiedy my zrealizujemy swoje pragnienia. Inny grzech. Ja mam prawo. Mam prawo do sprawiedliwości, mam prawo do zaspokojenia, zadośćuczynienia. Komórkomania. Ignorowanie otoczenia. W każdym momencie odbieramy komórki i jesteśmy skłonni do rozmowy. Oraz nadmierne zadłużenie. Przyczyna kryzysu całych państw, nie tylko gospodarstw domowych czy jakichś społeczności, w których żyją ludzie. Brak refleksji nad tym, co będzie później. Narcyzm. Takie są ciekawe obserwacje. Myślę, że dosyć spójne z naszymi. Docieranie do prawdy. Jedna z przyczyn wojny z Saddamem Husseinem była ta, że on posiada broń masowego rażenia. Ta informacja nigdy się nie potwierdziła. A z obecnych odkrywanych akt, chociażby amerykańskich, wynika, że agenci wywiadów zdawali sobie z tego sprawę, że nie mają dowodów. Brak dążenia do prawdy, a przede wszystkim brak szczerości i przekonanie o tym, że posiadamy prawdę. Slavoj Žižek to jeden z filozofów, krytyków sztuki, bardzo szeroka postać, raczej znana. Tu chciałem przytoczyć jedno jego zdanie, które też wiąże się ze szczerością i prawdą. Weźmy ekologię. Wiemy doskonale, że katastrofa ekologiczna jest czymś prawdopodobnym, co może nastąpić wkrótce. A mimo to zawsze zakładamy, że do niej nie dojdzie. A gdy w końcu dojdzie, wszyscy zaczynamy ją traktować jako naturalny bieg rzeczy. Takie myślenie życzeniowe, taki brak szczerości w tym, że to zdarzenie naprawdę jest w zasięgu naszej ręki. I teraz tego, że przyznaję się do tego, że wiem o tym i chcę coś z tym zrobić. To mówi człowiek, który zaobserwował to w obecnym świecie. Myślę, że przykładów byłoby bardzo dużo z naszego świata, pozytywnych i negatywnych, związanych ze szczerością i prawdą. Chciałbym wspomnieć jeszcze może dwie rzeczy, ale związane już z Pismem Świętym. Bracia w Berei. Trafił tam apostoł Paweł i trzeba zaznaczyć i wyobrazić sobie, że jego nauka w tamtym czasie, ówczesnym czasie była zupełną nowością. To była rewolucja, to był przewrót. I wobec tego przewrotu różni ludzie różne zajmowali stanowiska. Bracia w Berei byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, ponieważ badali, czy takie sprawy mają. Wyobraźmy sobie, że ktoś o zupełnie nowatorskich myślach przychodzi, a my pozwolilibyśmy mu przemawiać. No, musiałby mieć jakąś rekomendację, czy jakiś autorytet. Apostoł Paweł posiadał z pewnością ze względu na swoje wykształcenie chociażby. Ale dzisiaj, 2000 lat później, już nikt nie dyskutuje z apostołem Pawłem. A tam, w Berei, trzeba powiedzieć wprost, on otrzymuje porządny egzamin. Pytania, które mu zadają, to nie są te z naszych broszurek badania beliańskie, które w zasadzie służyły temu, żeby zapamiętać treść. To są pytania krytyczne. To jest poszukiwanie, czy tak naprawdę jest. Wiecie, że żeby sprawdzić, czy coś jest pewne, na przykład most, czy wytrzyma jakieś obciążenie, to wjeżdża się na nią ileś ciężarówkami, patrzy, czy to wytrzymuje. Najlepszy sposób, żeby zbadać, czy coś jest słuszne, to próba podważenia tego. Jeżeli Iberianie robili to dobrze i solidnie, to z pewnością były pytania, które podważały naukę apostoła Pawła. Ta nauka się obroniła, ponieważ była prawdziwa. My, mówcy, zastanówmy się, czy znieślibyśmy taką postawę słuchaczy, a nie tylko, czy byśmy znieśli, ale czy byśmy zadowoleni, gdyby nas zarzucili krytycznymi pytaniami. Jeżeli nawiązujemy w naszej nazwie do terminu badacz, badaczy, to jest w tym coś z postawy naukowca. Ktoś, kto nie tylko sercem przyjmuje, wierzy, jest zauroczony. To ktoś, kto używa również swojego mózgu do tego, żeby intelektu, żeby sprawdzić, czy nauka jest słuszna. Są pewne metody naukowe. Chciałbym tutaj wspomnieć o kilku jakby punktach. Rozpoznanie problemu. To jest bardzo ważne, nazwać problem. I jego krytyka w świetle dotychczasowej wiedzy. Powinniśmy być przynajmniej zorientowani, co o jakimś problemie biblijnym również napisano do tej pory. Ja nie mówię o tym, żeby to badać, zgłębiać, ponieważ nie starczyłoby nam czasu. Żebyśmy byli świadomi założeń, jakie czynimy, badając Słowo Boże. Po przeprowadzonych badaniach i ustanowieniu jakichś tez, wyciągnięciu wniosków, trzeba dokonać krytyki, samokrytyki, spojrzeć krytycznie na własne myśli, na to, o czym powiedzieliśmy. Inna kwestia bardzo ważna, że ceną dążenia do prawdy jest popełnianie błędów. Tego nie da się uniknąć. Ktoś, kto nie dąży, nie szuka, nie będzie popełniał błędów, ale ten, który dąży, będzie na to wystawiony, na rozczarowanie, na ból, na to, że będzie musiał się wycofywać z pewnych rzeczy. Ale wierzę w to, wierzymy w to, że on zrozumie więcej i zajdzie więcej. I dla badacza jest konieczna świadomość własnych ograniczeń. To tak, jak apostoł powiedział, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jestem słaby, bo wiem o tym. Wiem, gdzie moja zdolność myślenia, analizy, gdzie moja wiedza się kończy. To jest kwestia kluczowa i zasadnicza. I jeszcze jeden przykład dążenia do prawdy, o którym mówi Nowy Testament. Badajcie się duchów. Nie każdemu dowierzaj, umiłowani nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Werset napisany po to, żeby uchronić braci przed złymi duchami wpływami. Pierwszy z Tesaloniczan 5:19 mówi: ducha nie gaście. Czyli jeżeli stwierdzimy, że coś jest dobrym duchem, to musimy to podtrzymywać za wszelką cenę. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, to miejcie na myśli. Piękne tu są wyrażenia zwroty. Co prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe. O tym myśl, również o tym, co miłe. Ja lubię ten werset, ponieważ on mówi o tym, że droga za Panem Jezusem nie jest czymś, co jest ciągle smutna i obciążona doświadczeniami, problemami. To jest też droga miła. To miejcie na myśli, ale zwróćcie uwagę, to my musimy za każdym razem stwierdzić, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest godne, czy coś jest sprawiedliwe. Bo w Piśmie Świętym nie znajdujemy szczegółowego rozpisu, co można czynić. To kiedyś próbowali robić nauczeni w Piśmie i faryzeusze i stało się takim obciążeniem, że Pan Jezus musiał przyjść i uwolnić Żydów od tego przekleństwa wręcz zakonu. Inny werset. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. W starym tłumaczeniu Bóg sprawia w nas chcenie i skuteczne wykonanie. Jeżeli powstaje w nas albo w kimś obok chęć, która jest ewidentnie dobra, Nie zawahajmy się tej chęci podeprzeć, wesprzeć, zachęcić, bo to może być tylko minuta i dwie. Możemy ją przejąć. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy tyle spraw i atrakcji sięga do naszej głowy, walczy o nasz umysł, o naszą uwagę. Musimy podkreślać to, co jest dobre i pozytywne. Musimy o to walczyć w kontekście naszej społeczności, w kontekście Pana Boga, w kontekście naszej użyteczności dla innych nawzajem. Trzeba wręcz prowokować czasami innych do tego, żeby realizowali swoje dobre myśli. Ja powiem o tym przykładzie, że braterstwo wracają z nad rzeki, z chrztu i ktoś ma życzenie wręczyć kwiaty. To jest piękny gest, wyrażający najpiękniejsze uczucia, najprostszym sposobem, takim jak można było robić i tysiące lat temu, kiedy Pan Jezus jeszcze żył na ziemi. Wręczyć komuś kwiaty w dowód radości, wzruszenia. Podtrzymujmy takie gesty. Wiedzmy, jak one wiele potrafią znaczyć, jak potrafią zapaść w pamięci na lata, do końca życia. Jeżeli ktoś ma chęć zorganizować spotkanie, na którym będzie się rozmawiało o Panu Bogu, o Panu Jezusie, zachęcajmy, podtrzymujmy. Drodzy braterstwo, czasami wychowani w zborach, w których od dzieciństwa są nabożeństwa i nigdy nie było takich problemów, że na przykład zbór przestanie funkcjonować. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest ważne, że ktoś chce się spotkać z drugim człowiekiem, chce porozmawiać o Panu Bogu. Przecież Pan Jezus powiedział, że dwóch lub trzech zgromadzi się w imieniu moim, ja tam będę. Przypominamy sobie też te czasy z czasów właśnie socjalizmu, kiedy, żeby zorganizować konwencję, trzeba było jakieś pozwolenia tłumaczyć, dlaczego, po co i jak. Dzisiaj zdaje się, że zapłacenie tutaj właścicielowi to jest cała formalność. Nie wiemy, jak długo to będzie jeszcze trwało. Podtrzymujmy takie chęci, ponieważ nie wiadomo, w jakim momencie żyjemy, jak długo będzie można jeszcze. To, że widzimy nasze twarze, to staje się czasami tak normalne, że nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest, kiedy ktoś chciałby uczestniczyć w nabożeństwie i nawet nie jest chory, ale po prostu zabrakło chęci, zabrakło determinacji, zabrakło konsekwencji. No i bracia się jakoś nie spotykają. Ja widziałem przykładem, nie chodzi o to, że ja tutaj mówię o naszej społeczności, bo już troszkę jakby kontaktu mam z innymi grupami i widzę, jak niektórzy chcieliby się spotykać, ale brakuje jakiejś fali uderzeniowej, takiej siły, która to przemoże i wreszcie powstanie zbór, gdzie będą ludzie mogli spokojnie myśleć o Panu Bogu. Pomagajmy w przedsięwzięciach, podnośmy ręce. To jest bardzo ważne, dlatego chciałbym Was zachęcić. I nie bójmy się o to, że od razu powstanie tam jakiś błąd. Jeżeli jest szczera myśl, jeżeli szczere pragnienie, to każdy zbór czy pojedyncza osoba z nas musi przejść pewną drogę, którą Pan Bóg mu przygotowuje. I Pan Bóg za to głównie odpowiada. Na zakończenie. Dlaczego taki tytuł? Szczerość i prawda jako mechanizm wszechświata. Dlatego, że szczerość i prawda może powstać i zaistnieć tak naprawdę w istocie, która jest myśląca, która jest obdarzona świadomością i pamięcią, która jest obdarzona wolnością i niezależnością, która ma zdolność do wydawania oceny i osądu i która spojrzy na ten wszechświat i będzie go poznawać. Gdyby nie istniała na ziemi, ani nigdzie, taka istota, która może myśleć samodzielnie, nie wyznałaby tych słów o prawdzie, nie poznałaby tej prawdy i nie wyznałaby słów. Nie mogłaby też szczera. Przecież czy można powiedzieć o zwierzętach, że są szczere? Czy że wyrażają prawdziwe myśli? Istniałaby prawda, ale nie miałby jej kto stwierdzić. Byłyby zwierzęta, rośliny i wszystko, ale ani rośliny, ani zwierzęta nie zdają sobie przecież sprawy z tego, co istnieje. To jest nasze zadanie, zadanie człowieka, a szczególnie tych, którzy wierzą w Pana Boga niewidzialnego, którego próbują dotknąć, dotrzeć do Niego, który jest, mówią, że niewidzialny, to jest siłą napędową ich życia. Każdy na swojej dziedzinie, na swoim polu dociera do prawdy. Ja też dotarłem do pewnej prawdy, będąc w szpitalu. Dlatego szczerość i prawda to mechanizmy naszego wszechświata. Poznajemy Go, poznajemy prawdę przez tych wszystkich, którzy byli zdeterminowani do poznawania tej prawdy kosztem swojego życia, kosztem zdrowia, bezpieczeństwa, tego, że byli wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Prawda o Bogu jest naszym wyznaniem. Ono powstaje poprzez doświadczenie życia. I Pan Bóg nie jest daleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy i poruszamy się, bo jesteśmy Jego rodziną. Amen.